przystanek pasjonatów.
Z Agnieszką Ziętarską dziś w przystanku pasjonatów rozmawiamy o idei podróżowania, o tym, jak podróżuje się w sposób planowany, jaki jest ten margines spontaniczności. To jeszcze chciałabym wrócić do tego, o czym rozmawialiśmy przed przerwą. Czy zakłada sobie pani takie rzeczy, których nie musi pani planować? Taki właśnie margines niespodzianki, nawet takiego poczucia, że no sama jestem ciekawa, co się wydarzy, jak mnie dana sytuacja zaskoczy, a do którego momentu te rzeczy muszą być poplanowane?
No na pewno mam zaplanowany wylot i powrót, więc to mnie w jakiś sposób determinuje, jakieś ramy są. Są też na mojej liście miejsca, które chcę zobaczyć, takie ważne, klasyczne, takie, które istnieją w przestrzeni kultury sztuki od tysiąca lat, albo wystawy, albo na przykład, to też bardzo ciekawe, kiedy byłam w Korei, spotkałam się z moim przyjacielem, którego poznałam kilkanaście lat temu w czasie mojego pobytu stypendialnego na Tajwanie. On akurat pochodził z Korei. Przez kilkanaście lat z sobą korespondowaliśmy. Nigdy nie mogliśmy się spotkać, ale była bardzo dobra okazja do tego, żeby spotkać się po wielu latach. Więc to też dla mnie był taki ważny punkt i tak też planowałam powrót z wyspy Dziedziu już po przejściu tych ponad 400 kilometrów, żeby się z nim spotkać. To było też dla mnie bardzo ważne. Także są na tej liście takie rzeczy, czy takie miejsca, które chcę zobaczyć, ale gdzieś pomiędzy tym jest jakaś perspektywa taka spontaniczna.
Pani Agnieszko, po przejściu tych 400 kilometrów, myślę, że nie jeden słuchacz się zastanowi, jak ta dziewczyna to robi, kondycyjnie, zwyczajnie, fizycznie.
Muszę powiedzieć, że ja się sama zastanawiam, ponieważ oczywiście ćwiczę na co dzień, ale też mam takie doświadczenie, że chyba w czasie takiego marszu bardziej liczy się taka siła psychiczna, ponieważ spotykałam na trasie wiele osób, które były bardzo wysportowane, w świetnych kondycjach, a potem się okazywało,
że wyczerpanie idzie z głowy.
Tak, że wyczerpanie idzie z głowy, albo na przykład brak pokory. Byli tak bardzo pewni siebie, że robili codziennie 50 kilometrów czy 40 kilometrów pieszo, nie słuchali swojego ciała, a ja mam taką praktykę, że kiedy ruszam w drogę, to zwiększam dystans. Najpierw idę 20 kilometrów, potem sobie dokładam, robię przerwy, słucham swojego ciała i jestem też mocno pokorna. Kiedy czuję, że ciało nie ma siły, to wtedy stoję, pauzuję, robię przerwy. I tego też uczy droga, takiego
słuchania się w siebie. No właśnie, chciałam zapytać, czy pani się tego musiała nauczyć?
Tak, musiałam się tego nauczyć. To jest lekcja, która przyszła po mojej pierwszej trasie, kiedy wsłuchiwałam się w swoje ciało, ale na przykład pamiętam, że dwa lata później, po moim pierwszym szlaku, pojechałam do Portugalii i tam wędrowałam z Lizbony. Akurat na tym szlaku z Lizbony do Porto nikogo nie było. Szłam sama przez lasy bambusowe, trochę przez małe miejscowości i szłam w sandałkach. I pamiętam, że tak sobie mocno odparzyłam stopy, że wylądowałam w małym szpitalu w jakiejś wiosce. No i tam mnie zatrzymano na kilka dni. Potem z tej wioski nie mogłam się wydobyć. Ci lekarze polecili mi, żeby wracać do domu, że już absolutnie nie przejdę. No i tam musiałam podjąć taką decyzję, czy zostaję w Portugalii, czy idę dalej. Pamiętam, że zatrzymałam się na tydzień w Coimbrze. Tam poznałam też zresztą fantastycznych ludzi i po tygodniu zdecydowałam się, że będę szła małymi odcinkami po kilka kilometrów dziennie i tak się stało. Nogi mi się podleczyły i doszłam. Ale opowiem też taką ciekawostkę, ponieważ wtedy, kiedy byłam w Coimbrze i kiedy te moje nogi wymagały leczenia, spotkałam na ulicy kobietę, która zapytała mnie o drogę i tak od słowa do słowa, to była Maria z Argentyny, z Buenos Aires. Okazało się, że ona przyleciała do Portugalii i zwiedzała ten kraj, ale miała bardzo ciekawe pochodzenie, także polskie jej tato był Żydem, zginął w Oświęcimiu. Ona kilka razy była w Polsce, więc jak się dowiedziała, że jestem z Polski, od razu chciała ze mną rozmawiać. Ta rozmowa nam za bardzo nie szła, bo ja tak trochę mówiłam tylko po hiszpańsku, ona po portugalsku, ale jakoś się komunikowałyśmy. Kilka lat później byłam w Buenos Aires i nagle przypomniałam sobie to nasze spotkanie. Napisałam do Maryi, okazało się, że mieszka kilka ulic dalej ode mnie i tak się spotkałyśmy, poznałam całą jej rodzinę. I takich przykładów, takich sytuacji mogę mnożyć. To pokazuje, że czasami takie sytuacje, kiedy coś zaboli, kiedy jest jakiś problem z ciałem, trzeba przestanąć na trasie, że to są takie też ciekawe momenty i to
umieć
można
zobaczyć
też
ten cel, nie?
Tak, umieć zobaczyć ten cel i to jest też takie ciekawe doświadczenie właśnie laboratoryjne, które można przenosić do codzienności, że to czasami co się przytrafia, co można ocenić jako coś dyskomfortowego, otwiera nowe możliwości.
Bardzo jestem ciekawa jeszcze, jak długo panią to trzyma, bo domyślam się, że jest to niesamowita energia, z którą też się wraca potem do kraju, do swoich codziennych obowiązków i jak to wygląda w praktyce, w którym momencie zaczyna pani czuć zwyczajny głód kolejnego wyruszenia, jak to długo trwa, czy to zależy od trasy, od miejsca, od sytuacji w życiu?
Myślę, że dotknęła pani bardzo ważnego tematu. Rzeczywiście ten głód trzyma cały czas. Najpierw kilka miesięcy to jest euforia po powrocie i opowiadanie historii i dzielenie się, a potem to jest myśl, gdzie ruszyć dalej, które miejsce zobaczyć i czeka się na to.
Pani Agnieszko, sama czy w towarzystwie? Co jest dla pani lepsze? Co pani woli?
Podróżowałam bardzo różnie. Kiedy byłam na Syberii, to podróżowałam z przyjaciółmi albo z kolegą, ale odbywam też sporo samotnych podróży i myślę, że i to jest ciekawe, bo dobrze jest podróżować z kimś, można dzielić się swoimi doświadczeniami, ale też się takie ma poczucie tego, że w trudnych, kryzysowych sytuacjach można na kogoś liczyć, można też dzielić pewne obowiązki. Natomiast samotna podróż uczy na pewno dużo więcej zaufania i daje więcej otwarcia na spotkania z innymi, bo wtedy bardziej się jest z kimś niż z tym partnerem, z którym się podróżuje. Więc ja od czasu do czasu podróżuję z innymi, ale to, co daje mi takiej dużo wewnętrznej siły, to są samotne podróże i one też nie muszą być długie. Oczywiście mam na swoim koncie kilkumiesięczne podróże, ale też nawet tygodniowa, dwutygodniowa, trzytygodniowa taka samotna podróż jest dla mnie ciekawym bardzo doświadczeniem.
Czyli ta decyzja o byciu samą w drodze się okazuje jest decyzją także o takim otwarciu się na ludzi, na innych ludzi, prawda? Nie
tak.
Tylko, że są obok.
Tak.
Czyli to paradoksalnie.
Ale też paradoksalnie na siebie, bo wtedy trzeba sprawdzić się w różnych sytuacjach. Na przykład, kiedy wędrowałam przez Japonię, przez wyspę Shikoku, przez tydzień samotnie wędrowałam po lasach i byłam sama i spędzałam noce w lesie i wchodziłam do małych miejscowości, gdzie nikt nie znał języka angielskiego. I teraz ja przez pierwsze kilka dni odczuwałam obawy, a potem doszłam do wniosku, że te obawy absolutnie nie mają sensu.
Pytanie o to, jakim jesteśmy sami dla siebie towarzystwem, tak? To się okazuje przez
no tak,
w lesie.
No. No ja muszę powiedzieć, że ja się bardzo dobrze sobą czuję i wspaniale mi się spędzało
mile
sobą
się pani
czas.
Zaskoczyła.
Tak, mile się.
Towarzyszem podróży.
Ale też tak myślę sobie, że jeśli się jest dla siebie dobrym towarzyszem, to wtedy jest się dobrym towarzyszem dla innych osób, prawda? Że to jak się ucieka od siebie, to nie można dobrze podróżować z kimś. I też mam takie właśnie doświadczenie, bo na przykład, kiedy podróżowałam po Syberii z moim kolegą Witkiem, to widziałam, jak to jest ważne podróżować z kimś w ekstremalnych sytuacjach. My między innymi odbyliśmy też taką autostopową drogę na Kołymie, na tak zwanej drodze na kościach wzdłuż gułagów, które tam akurat były budowane. Bardzo małe zaludnienie, bardzo mało ludzi, bardzo trudne warunki, niedźwiedzie, dzikie zwierzęta. No ta podróż naprawdę była ekstremalna i też no, mam takie doświadczenie.
Przydał się drugi człowiek obok.
Tak, przydał się drugi człowiek, ale to nie wystarczy, żeby był drugi człowiek tylko. Tylko potrzebny jest ktoś, na kim naprawdę można polegać w trudnych sytuacjach i komu można ufać bezgranicznie. A można to zrobić wtedy, kiedy sobie się ufa bezgranicznie, prawda?
Agnieszka Ziętarska dziś w Radiu Doksa dzieli się swoimi doświadczeniami z podróży, z życia, które jest podróżą tak naprawdę. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy.